Otworzymy Ewangelię Marka, rozdział 12, ale zanim będziemy czytać, mam pytanie, jakie przykazanie jest najważniejsze, największe? Dobra. Ewangelia Marka, rozdział 12, od wiersza 28. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a widząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich. Jezus odpowiedział, pierwsze przykazanie jest to, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz tedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. A drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swojego jak siebie samego, innego przykazania większego ponad te nie masz. I rzekł do niego uczony w piśmie, dobrze nauczycielu, prawdę powiedziałeś, że Bóg jest jeden i że nie masz innego oprócz Niego. I że Jego miłować z całego serca i z całej myśli i z całej siły, a bliźniego miłować jak siebie samego, to znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. A Jezus widząc, że on rozsądnie odpowiedział, rzekł mu, niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. I nikt nie śmiał go już więcej pytać. Spróbujmy sobie ten fragment osadzić w jakimś kontekście, w którym miejscu, w którym momencie to wydarzenie miało miejsce. Otóż był to ostatni tydzień Pana Jezusa. Ostatnie dni przebywania na ziemi. To był wtorek. Tuż przed ukrzyżowaniem. Był to bardzo gorący dzień. Dzień naznaczony spotkaniami z ludźmi. Dzień w świątyni. Ostatni dzień w świątyni. Sprawa była bardzo poważna, ponieważ poszukiwali powodu, by go zabić. Zresztą taka decyzja już zapadła. Sanhedryn podjął już decyzję. Należy go zgładzić. Przypominacie sobie niejakiego Kajfasza, który wpadł na genialny pomysł. Czyż nie lepiej, żeby ten jeden zginął za lud, niż cały lud miał zginąć. Przyjdą Rzymianie, zabiorą nam świątynię, więc lepiej byłoby, żeby on zginął. Sanhedryn podjął decyzję. Pan Jezus musi zginąć. A teraz tylko trzeba znaleźć odpowiedni powód. I wysyłali swoich szpicli, żeby przyłapać go, zapędzić w kozi róg. I tak pojawiły się pytania odnośnie bardzo drażliwego tematu, podatków. Sprawa dotyczyła przede wszystkim autorytetu. Pan Jezus wypędził dzień wcześniej przekupniów ze świątyni i pojawiło się pytanie, jakim prawem to uczyniłeś? Kto dał tobie prawo? Ponieważ ci, którzy sprzedawali na tym placu świątynnym, mieli zezwolenie Sanhedrynu. A ty jesteś wyższy niż nasz najwyższy urząd? Któż dał ci takie prawo? Kim ty w ogóle jesteś? Pan Jezus parę dni wcześniej dał taki koronny dowód na to, że jest Mesjaszem. Wskrzesił Łazarza, czego świadkami było wielu i zapewne ten uczony, który z nim teraz rozmawiał. Te dowody, które Pan Jezus pozostawił, krzyczały, jestem tym, na którego czekacie. Jestem Mesjaszem. Uczony znał te wydarzenia, znał cuda, które Pan Jezus uczynił. To nie było mu obce. W wielu dyskusjach zapewne uczestniczył i po raz kolejny zadaje pytanie, które przykazanie jest najważniejsze? Bo mamy wiele opinii. Wielu uczonych już się w tej kwestii wypowiedziało. Mamy 613 różnych praw, przepisów, przykazań. Które z tych jest najważniejsze? Czy nie kradnij czy czci ojca i matkę, a może przykazanie pierwsze, które pojawiło się gdzieś tam na kartach, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Które to przykazanie jest najważniejsze? On stawia Pana Jezusa na takim samym poziomie, być może jak dobrych nauczycieli. Był taki nauczyciel Hillal, który mówił, że to przykazanie może być najważniejsze, które jesteś w stanie powiedzieć w ciągu niedługiego czasu, no przynajmniej nie dłuższego niż jesteś w stanie ustać na jednej nodze. I on traktował Pana Jezusa bardzo podobnie. Wyraź swoją opinię, mamy gąszcz różnych opinii, no więc może jakbyś ty jeszcze powiedział, które jest najważniejsze. Co ty na to? Wiecie, ta sytuacja naprawdę musiała być bardzo napięta, bo szukali powodu, żeby go zgładzić. A Pan Jezus w tej bardzo napiętej sytuacji jeszcze dokręca śrubkę. Gdybyśmy sobie wyobrazili gitarę i strunę w gitarze, że wiesz, że zrobisz jeszcze jeden ruch i struna pęknie. I właśnie w tej sytuacji Pan Jezus jeszcze dokręca. Już jest na tyle napięta sytuacja, a On jeszcze dokręca. I zauważyłem pewną niespodziankę przy czytaniu tego tekstu, bo zawsze od razu na pytanie, jakie przykazanie jest najważniejsze, pojawiło się w mojej reakcji to, co od was tutaj usłyszałem. Miłuj Pana Boga. Ale popatrzmy, co mówi tekst. Pan Jezus mówi tak. Pytanie, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich. Jezus odpowiedział, pierwsze przykazanie jest to. Dwukropek. Pierwsze przykazanie jest to. Słuchaj, Izraelu. Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Kwestia dotyczyła cały czas autorytetu. Kto dał tobie taki autorytet, że możesz takie rzeczy robić? I wtedy Pan Jezus mówi tak bardzo autorytatywnie, z takim przekonaniem. Słuchaj. I w tym kontekście to jego słuchaj miało swoją wymowę, swoją wagę. Co wiedział uczony? Czego nie wiedział uczony? I co miał odkryć? On wiedział, że Pan Bóg jest Bogiem przemawiającym. On wiedział, że Pan Bóg przemawiał przez wieki i poprzez całą historię, że przemówił do Abrahama, do ojca Abrahama, że przemawiał przez Mojżesza, przez Izajasza, że nasz Bóg, któremu ufamy, jest Bogiem przemawiającym. A oto teraz rozmawia z tym, który był oczekiwany przez tych, którzy przemawiali. I oni mówili, począwszy od pierwszej karty pisma, że przyjdzie taki dzień, że słowo stanie się ciałem. Że słowo stanie się ciałem. Że Bóg w końcu, to co powiedzieliśmy ostatnio w zeszłym tygodniu, że wypełni się oczekiwanie Izajasza, obyś rozdarł niebiosa i stąpił. I teraz Pan Bóg rozdziera niebiosa i stępuje. Słowo staje się ciałem i przemawia najdoskonalej, jak mogło przemówić. Ten, który podtrzymywał wszystko słowem swojej mocy, który słowem stworzył galaktyki, wróbla, który wytycza drogę błyskawicy, który dał liczne dowody poprzez swoje cuda. I oni sami zadawali sobie pytanie, jak to jest możliwe? Odkąd świat światem, niczego podobnego myśmy nie widzieli. zawsze byli zdziwieni, zawsze byli pokonani, zdumieni. Kiedyś Ozeasz, mówiąc o Panu Bogu, mówił, że ten Pan Bóg jest jak ten, który podnosi niemowlę do swego policzka. Bóg, patrząc na swój naród, tak to widział Izajasz. To tak jakby brał niemowlę i podnosił do swojego policzka. I teraz był ten moment. Uczony Izraelita, pobożny Izraelita, rozmawia ze Słowem, które stało się ciałem. I Pan Bóg w osobie Pana Jezusa bierze tego uczonego, bliżej już nie można było, i podnosi jak gdyby do swojego policzka. Teraz tu w Jerozolimie wita się z nim. Dzień dobry. Król królów. Słowo, które stało się ciałem. Słuchaj. Esencja miłości z nim przemawia. Sama miłość z nim przemawia. Nowina nad nowiny. Ktoś większy niż Abraham, ktoś większy niż Mojżesz, który zapowiadał ten czas. Ten, który nie tylko dawał mannę kiedyś, że, który zmienił te chleby w jeszcze więcej chlebów, ale sam był chlebem życia, który był życiem. Mówi, słuchaj. I to był cytat ze Starego Testamentu. I to możemy przeczytać w 5 Księdze Mojżeszowej, 6 rozdziale, od wiersza 4. To jest cytat wyciągnięty ze Starego Testamentu. Cytat, który był bardzo dobrze znany. Każdy Izraelita w swoim domu przy wejściu miał napisany ten cytat. Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest, będziesz miłował i tak dalej. To było na odrzwiach napisane. On wychodząc z domu do pracy czytał, że Pan Bóg jest jeden i że ma słuchać. Ale jak przychodził z pracy do domu, znowu na odrzwiach widział, że Pan Bóg jest jeden. Codziennie rano modlił się tymi słowami. Codziennie wieczorem modlił się tymi słowami. Miłuj Pana Boga z całych sił, z całej energii, całym sobą. Miłuj Pana Boga. To był fundament, to było wyznanie wiary. Tak wierzę. Izraelici wypowiadając te słowa, wyrażali niezwykłą treść. On jest Bogiem. Mojżesz kiedyś wołał, któż jest jak Ty wśród bogów, Panie? Któż jest jak Ty, wzniosły w świętości, w straszliwych, chwalebnych czynach, sprawco cudów? To było tuż po tym, jak morze otworzyło się na dwie strony i przeszli suchą nogą. Tak wołał Mojżesz. Nehemiasz zauważył jego wyjątkowość. I błogosławili chwalebne imię tego, który jest wzniosły ponad wszelkie błogosławieństwo i uwielbienie. Tak Nehemiasz. Job. Oto zaledwie zarys jego dróg. A tylko jak cichy szept jego słowa słyszymy. Lecz któż zrozumie ogrom wszechmocy jego? On źródłem istnienia. Sam z siebie, sam w sobie. Esencja miłości. Słuchaj, Pan jest jeden. Kiedyś Darek zwrócił mi uwagę, że tam jest specyficzne słowo użyte. W języku hebrajskim można o jedności mówić, o jedynce możemy użyć słowo Echad i Ahid. Sprawdziłem i rzeczywiście tak jest. Pan jest jeden, ale jeden też mówiono o sznurze, który składał się z kilku takich włókien. Jeden sznur. Mówiono o małżeństwie, że jak połączy się mąż z żoną, stanowią echad, jeden. Słuchaj, Pan jest jeden. Teraz pojawił się w osobie Syna i rozmawia z uczonym. Pierwsi wierzący rozpoznali w nim Mesjasza i utożsamili, że właśnie on to jest ten Echad z tego ich wyznania, z Szema, słuchaj Izraelu, Pan jest jeden. Nie mogli go oddzielić od tego właśnie jedynego, od tego Echad. On jest tożsamy. To jest ten, na którego myśmy czekali. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ja i Ojciec Echad jesteśmy. On ma autorytet. On ma władzę. On ma moc. On oczekuje nabożeństwa do samego siebie. On nie jest jakimś tylko pobożnym Żydem. On nie jest kimś, kto ma jakąś cząstkę natury Bożej. On nie jest kimś, kto został wyniesiony na ten zaszczytny, na tą zaszczytną pozycję. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwie o mnie. A mimo to przyjść do mnie nie chcecie, aby mieć życie wieczne. Ja jestem ten Echad. Czytacie o mnie. Świadectwa zostały spisane. Nie chcecie przyjść. Co miał odkryć uczony? Słuchaj mnie. Słuchaj mnie. Ja i Ojciec jesteśmy jedno. Te słowa są bardzo ważne, bo słyszysz wiele głosów, ale moje słowa są autorytatywne. Nie ma ważniejszych słów. Nie ma niczego ważniejszego. Słuchaj mnie, bo tu kończy się polemika. Bo ja jestem słowem, które stało się ciałem. Wielokrotnie Pan Bóg przemawiał w historii. Wieloma sposobami. A teraz przemówił najdoskonale. Najdoskonalej w mojej osobie. Słuchaj mnie. Zanim zaczął mówić o miłości Pan Bóg, to najpierw mówił o słuchaniu. Bo od słuchania, od tego, kogo słuchamy, zależy nasze działanie i jakość naszego działania. Kogo miał słuchać? No właśnie. Rozmawiał słowem, które ciałem się stało. Wiecie, bo sama tożsamość Pana Jezusa sprawia, że chce się kochać. Same Jego działanie w historii, w naszym życiu powoduje, że chce się kochać. Jeżeli znamy, z kim mamy do czynienia, kim On jest, to nie sposób nie kochać. Jeżeli nie kochasz, to chyba mało znasz, albo jeszcze w ogóle nie znasz. Zanim był Abraham, ja jestem. Esencja miłości rozmawiała z tym uczonym. W nim objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swojego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Jeżeli prawdą jest, że On przyszedł, że tutaj rozmawiał z tym uczonym, oto On teraz i tutaj, Zbawiciel zaangażowany w ratunek, to On oczekuje, byśmy również byli zaangażowani. Byśmy byli zaangażowani całym sercem, całą myślą, całą energią, całą wolą. To nie jest tylko jakieś tam romantycznie uniesienie, ale to jest postanowienie woli. Tak chcę, bo poznałem Go. Ja Go chcę słuchać. Słucham, bo w gąszczu różnych głosów nie ma ważniejszego głosu. I właśnie to odkrycie, z kim mamy do czynienia, powoduje, że chce się działać, że jest siła do działania. Im bardziej znam, tym bardziej kocham. Wierzę, więc kocham. Poznałem, więc kocham. Poznaję bardziej, więc bardziej kocham. Nakaz miłości jest właściwie konsekwencją tego stwierdzenia, że oto tutaj jest ten jedyny. I to wyzwala siły do kochania. To odkryło wielu. To odkrył właśnie ten Abraham, to odkrył. Job. I on chciał kochać dla samego kochania. Kiedyś właśnie pojawił się taki przeciwnik i zarzucił Panu Bogu: no, ten Job to cię kocha, no bo on ma powody do kochania. Ty mu błogosławisz. Ty mu dajesz no, piękną żonę, piękne dzieci, ty mu dałeś bogactwo. Spróbuj, zabierz mu tylko to. No to spróbuj, zabierz. Zobaczymy, czy będzie kochał dalej. Został bez niczego. Owrzodziały w popiele. Kochał dalej. Bo on poznał swojego Boga, jedynego Boga. Nie mógł inaczej. On kochał. I powiedział nawet takie znamienne słowa. Choćby mnie wszechmogący zabił, i tak będę ufał. My kochamy czasami ze względu na podarki, jakie otrzymujemy od Pana Boga. I kochamy te podarki. Zdrowie, pracę. To kochamy, tak? A gdyby Pan Bóg nam to wszystko pozabierał, będziemy dalej kochać? Jobowi pozabierał, bo miał właściwy obraz Pana Boga. Asaf w 73 psalmie powiedział: kogóż mam w niebie jak nie ciebie? Jeżeli jestem blisko ciebie, to nie cieszy mnie ziemia. Tak powiedział Asaf. Jeżeli mam ciebie, to wszystko traci na wartości. Nie cieszy mnie, chociaż piękne rzeczy, ale w porównaniu z tobą, z radością, jaką czerpię z ciebie, to nie cieszy mnie ziemia. Ta tożsamość sprawia, że chcę się słuchać, że chcę się kochać. Z kim mamy do czynienia? Gdybyśmy to uchwycili, tak jak uchwycił to Izajasz, zachwycał się nad zbawieniem Bożym, zachwycał się nad przyrodą, a psalmista, firmament i dzieło, które stworzyłeś, głosi chwałę Twoją. A może taki mały filmiczek? Mało co bym o nim zapomniał. Jeżeli przyjdziecie do domu, możecie sobie na YouTube znaleźć, wpisując Bóg cudów, a to jest tylko taka zajawka. I popatrząc na ten film, czy nie wyrywa się z waszych serc: chcę kochać, bo mój Pan jest jedynym, jest wielkim Bogiem. Nie ma większego. Król królów, stworzyciel. Do czego nas zachęcał często apostoł Paweł, byśmy poznawali, bo od poznawania tego, do kogo należymy, z naszych serc wyrywa się pragnienie uwielbienia. Tak chcę i nie mogę inaczej.
God has made the universe so vast.
The energy that we have on Earth is only 1/1,000,000,000 of the amount of energy that's coming from the sun.
Everybody has been struck by the awesome beauty of lightning and storm and the smell of the fresh air.
These tiny little birds have a metabolic rate that just is almost unimaginable.
When the monarch butterfly changes from a caterpillar to a chrysalis to a butterfly, there are two completely different designs in it.
Seeds are masterpieces of micro-miniaturization.
As you look at DNA, it actually cries out, in the beginning, God created the universe.
Jak tu nie kochać takiego Pana Boga, twórcę tak wspaniałych rzeczy? Im bardziej Go poznaję, im bardziej poznaję Go w Jego dziełach, a szczególnie w Jego dziele zbawienia, tym bardziej chcę się Go kochać. Jak nie kochasz, to znaczy, że mało znasz, że cieszy cię ziemia, że cieszą cię zabawki na tej ziemi. A możesz się zaangażować całym sercem w wieczne rzeczy. I dalej czytamy. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Odkryłem przerażające myśli. I cytuję teraz, co sobie wypisałem, co odkryłem w internecie. Człowiek musi najpierw pokochać siebie, zanim będzie zdolny kochać innych. Brzmi niegroźnie, ale słuchajcie dalej. Dzisiejszym problemem człowieka nie jest brak uwielbienia Boga, ale to, że nie docenia, czy mało kocha samego siebie. Dalej. Zacznij na siebie kierować spojrzenie pełne podziwu. Ofiaruj sobie słoneczne poranki. Dalej. Po przebudzeniu. Popatrz w lustro, stań przed lustrem. To jest w bardzo poważnych książkach psychologicznych. Stań przed lustrem i powiedz sobie: dzień dobry, dobrze spałeś. Podziwiam cię, czyli siebie. Podziwiam cię i bardzo kocham. Życzę ci radosnego dnia. I życzę wiele sukcesów. Pamiętaj, zrób sobie tak. Stań przed lustrem. Kocham cię. Podziwiam cię. Życzę tobie wiele sukcesów. Albo jeszcze jedna myśl, że codziennie przypisz sobie 20 zalet. No, to ci pomoże. Pokochaj siebie. Jak wpiszecie do Google, pokochaj siebie, to wam wyskoczy wiele takich fajnych pomysłów, jak kochać siebie. Czy jest to biblijne? Czy jest to zasada biblijna? Czy jest to przykazanie pańskie? Kochaj siebie. To, że w Google możemy znaleźć to pod hasłem, że tak nauczają psychologowie, świeccy, tu bym się nie zdziwił. Ale znalazłem mnóstwo kazań na ten temat. Jak pokochać siebie? Są organizowane seminaria, jak pokochać siebie? Na pierwszym miejscu pokochaj siebie. Czy jest to biblijne? Pan Jezus mówi, w Biblii czytamy, że każdy psychicznie zdrowy człowiek kocha siebie. Bardzo kocha siebie. Czytamy, że nikt nigdy nie miał swego ciała w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje. Kiedyś Czesiek Basara powiedział, że to tak, jakbyśmy chcieli nauczyć mówić psowi, że ma szczekać. Kochaj samego siebie. My z natury kochamy samych siebie. Pies z natury szczeka. Zdrowy, psychicznie zdrowy człowiek myśli o sobie, pielęgnuje swoje ciało, troszczy się o swoje ciało, odwiedza jakieś baseny, jakieś spa, planuje jakieś wczasy, myśląc o swoim ciele, bo to ciało musi odpocząć. Jakieś kosmetyki, jakieś joggingi, cała rozrywka jest nastawiona na nasze ciało, bo my pielęgnujemy swoje ciało, my kochamy swoje ciało. Nawet ci, którzy poprawiają swoje ciało, jakieś tam plastyczne sobie operacje robią, to jest świadectwo na to, że kochają swoje ciało, bo no, coś im się nie podoba w tym ciele, więc trzeba coś zmienić. Bo gdyby było inaczej, to by powiedzieli, że kochają swoją brzydotę. Powinienem być przecież zadowolony, bo jestem taki brzydki. Nie, oni kochają swoje ciało. I to jest naturalne, to jest głęboko w nas. Że my kochamy samych siebie, my żywimy to ciało. Zdrowy, psychicznie zdrowy człowiek kocha swoje ciało. I Pan Jezus mówi, że my kochamy siebie i my pragniemy swojego dobra dla swojego ciała. I mamy tak samo kochać bliźniego. No i tu jest problem. Kochaj bliźniego jak siebie samego. Ja mam takiego przyjaciela, który jest takim opiekunem w więzieniu. nazywa się Rafał. I on mi kiedyś powiedział, że w tym więzieniu spotyka ludzi, którzy są gwałcicielami, jakimiś sadystami, tyranami, członkami jakichś gangów. I to, co obserwuję, to to, że oni bardzo siebie kochają. Oni nie widzą jakiegoś problemu. To inni mają jakiś problem. Oni są lepsi niż inni. Oni kochają bardzo siebie. Więzienia są przepełnione ludźmi, którzy kochają siebie. To wręcz nie jest możliwe ze względów gramatyki. Ja się za bardzo nie znam na języku polskim, co widać, słychać, ale przecież mówiąc kochaj bliźniego swego, jak siebie samego, no to tyle wiem, że to jest porównanie, tak? Ja mam kochać bliźniego, jak siebie samego, a kocham siebie na zabój. Słuchajcie, bardzo kocham siebie. To jest wręcz niemożliwe ze względów teologicznych, bo Pan Jezus kiedyś, apostoł Paweł powiedział, że w czasach ostatecznych ludzie będą bardzo siebie kochać, będą samolubni, a z tego samolubstwa tam jest cała lista grzechów, jakie będą płynąć. A Pan Jezus mówi, ukrzyżuj własne ja. Nawet w mitologii był taki, nie wiem, czy kojarzycie, Narcyz. Pamiętacie, jaki miał problem? To była tragiczna postać. On zakochał się w sobie. W lustrze wody popatrzył, o jaki jestem cudowny, jakiś piękny. To nawet mitologia to potępiła. Nawet uznaje się to za zaburzenie osobowości. A tak wielu kaznodziejów i wiele seminariów, na których chrześcijanie uczą, pokochaj siebie. Bo jak pokochasz siebie, bo ty mało kochasz siebie, za mało kochasz siebie i ty musisz pokochać siebie, a potem będziesz w stanie kochać innych. Czyli Pan Jezus by powiedział tak, miłuj bliźniego swego, jak słabo kochasz samego siebie. No nie pasuje za bardzo. Jak siebie samego, czyli kocham siebie bardzo. Jesteś cudowny, jesteś wartościowy, jesteś cenny. To wszystko jest prawda. Ale z drugiej strony grzech nas ogołocił. Tak godny, tak warty, tak cenny, taki majstersztyk, że Pan Jezus po prostu nie miał innego wyjścia, jak tylko umrzeć za ciebie. Biblia mówi, że jesteś wrogiem, że jesteś rebeliantem, że grzesznikiem, że daleki. Apostoł Paweł, patrząc na swoje życie, to powiedział, ogrom grzeszności, zakon objawił mi, że jestem ogromnie grzeszny, że nie było we mnie nic, absolutnie nic, co by pociągało Pana Boga do mnie. Nie było nic. Pewien brat powiedział, że fakt, że bezgrzeszny Syn Boży musiał umrzeć, żeby nas odkupić, nie daje nam podstaw do tego, abyśmy się dobrze czuli, do dobrego samopoczucia, co do własnej osoby, lecz do wstydu. My nie jesteśmy godni nawet tej miłości. Bóg nas tak bardzo ukochał. I tutaj uosobienie miłości, esencja miłości, rozmawia z uczonym. I on miał to odkryć, że potrzebuje go, że tak blisko jest, że bliżej nie można było już, że niemalże jak przy policzku. My jesteśmy niegodni tej miłości. On umarł za grzesznika. Ja codziennie do pracy przejeżdżam obok złomowca. I nigdy, myślę, że nie wpadł jeszcze nikt na taki pomysł, żeby życie położyć za kawałek jakiegoś złomu, które kiedyś może było fajną karoserią. Widzę tam jakieś karoserie samochodu. Za nowe auto. To wiem, że ludzie są w stanie oddać swoje życie. I szukają jakiejś pracy i są w stanie ukraść nawet, żeby tylko to mieć, ale nie za złom. Pan Jezus, to jest niemożliwe. I to mnie fascynuje. I to powoduje, że we mnie wyzwala się dziękczynienie, że bierze takiego grzesznika, takiego upadłego, że nawet każda moja cnota to jest jak szata splugawiona i mnie podnosi, bo widzi, że poprzez swojego Syna mogę wzrastać. I mogę żyć ku Jego chwale. On posłał swego Syna, Nie dlatego, że my tam byliśmy jakoś godni, ale ze względu na swoją miłość, bo On jest miłością, On jest dobrocią, On jest Bogiem łaskawym. Nie dlatego, że liczniejsi, mówił kiedyś do Izraela. Nie dlatego, że mądrzejsi, lecz z miłości ku wam. Co miał odkryć uczony? Że miłość rozmawia z nim. Że on go chciał obdarować samym sobą. Mógł być obdarowany niezwykłą miłością. A ta miłość potem byłaby, jak Paweł powiedział, rozlana w jego sercu. Poznanie tego naszego Pana, Boga cudów i Boga niezwykłego ratunku wyzwala z nas pragnienie kochania. Pan Jezus powiedział mu, niedaleki jesteś. No i tutaj uczony musiał być niemało zaskoczony. Tak fajnie go potraktował uczony, a Pan Jezus mówi, no niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. Ja parę razy, czy tam ileś razy, prawie że co zdążyłem na pociąg. Co to znaczy? Że nie dojechałem do celu. Niedaleki jesteś. Bliżej nie można było. Miłość nie mogła być już bliżej. Ale on nie widział, nie zobaczył w nim tego jedynego. A więc był mimo wszystko daleki. Na zakończenie parę pytań. Jak bardzo kochasz Pana Jezusa? Czy kochasz Go bardziej niż Go kochałeś wczoraj? W przeszłości? Czy chcesz Go poznać, wywyższać, podobać się Jemu, służyć Mu, mówić o Nim? Czy jest coś, czy ktoś, co kochasz bardziej? Albo kogo kochasz bardziej? Im bardziej Go będziemy znali, im bardziej będziemy poznawali Jego działanie w historii, Jego tożsamość, tym bardziej będziemy chcieli Go kochać. I tego wszystkiego Wam życzę z całego serca. Czcijmy Go całym sercem, całą energią, całą myślą, całym sobą, bo wtedy nie będzie nas cieszyło już to, co mam zdecydowanie mniejszą wartość, a więc do boju.